Hubert.
Filip.
Czy wiesz, że ostatni odcinek podcastu nagraliśmy równo miesiąc temu?
Będę udawał, że nie powiedziałem ci tego przed chwilą i że sprzedajesz to teraz jako swoją informację, ale tak właśnie się złożyło, że minęło dokładnie 31 dni od daty nagrania poprzedniego odcinka, co jak na podcast Hammerside, najlepszy podcast w polskim internecie, ulubiony podcast twój, twojej matki, twojej siostry, twojego brata i wszystkich ludzi na świecie, jest dość długo.
Tak, mili państwo, bo my teraz celowo spowolniliśmy nasz wypływ twórczy, jeśli chodzi o nagrania podcastu. Dlatego też ten odcinek, który właśnie słyszycie, będzie jedynym odcinkiem w czerwcu. Potem też będzie jakiś odcinek, ale jeszcze nie wiemy kiedy, bo zajmujemy się czymś innym. Na naszym medium społecznościowym zostało napisane dla tych, którzy nie słuchają Facebooka i nie czytają Instagrama, to informujemy ich teraz, że robimy film.
Tak, znudziliśmy się już pokazywaniem, jak bardzo nie umiemy nagrywać popularnych podcastów i stwierdziliśmy, że teraz zajmiemy się tym, żeby pokazać światu, jak bardzo nie umiemy kręcić dobrych filmów.
Tak, im więcej się filmów obejrzy, tym bardziej się wydaje, że się wie, a potem jak się zaczyna to robić, to się okazuje, że się nic nie wie. Więc tak, jesteśmy w trakcie robienia filmu, który robimy tylko dla siebie. Jak tylko ta rzecz się cała zadzieje, to oczywiście będziemy wszystkich informować, ale to jest właśnie główny powód, dla którego mniej ostatnio nagrywamy odcinków podcastu. Podcastu i jeszcze będziemy tych odcinków podcastów nadal nagrywać mniej, tak, bo jesteśmy ciągle w trakcie.
Ale ty, Filip, wszystkie dojrzałe podcasty od jakiegoś czasu biorą sobie hiatus na lato, więc my się trochę podłączymy pod ten trend. Tak. Zazwyczaj sezony podcastowe kończą się przed sezonem wakacyjnym. Nasz sezon składający się ze 100 odcinków skończy się za odcinków 61, bo to jest 239. odcinek podcastu Hammerside.
Czyli za jakieś 2 lata się
tak,
skończy.
Tak, ale przerwa śródsezonowa też się zdarza, w związku z tym wykorzystamy ten element. Wybaczycie nam, mam nadzieję. Myślę, że warto i będzie czekać na to, co wyprodukujemy.
Tak, bo wyprodukujemy, to będzie, zostanie wrzucone na platformę streamingową Twoja Tuba.
A nuż jeszcze jakaś niespodzianka dla słuchaczy się
tak,
znajdzie.
Tak, a nuż jakaś niespodzianka dla słuchaczy, to tylko tak, damy Wam taki szeroki plan gry, że na koniec sierpnia film powinien być gotowy i powinien być w internecie. Do tego końca sierpnia jest szansa, że oprócz tego odcinka, którego słuchacie teraz, pojawi się jeszcze jeden, może 2 odcinki.
Myślę, że jeden możemy obiecać, 2 możemy tak, mieć nadzieję.
Tak, obiecujemy na pewno jeszcze 1, 2 możemy mieć nadzieję. Od września wrócimy do raczej standardowego planu nagrywania, czyli mniej więcej co 2, co 3 tygodnie.
Chyba, że serial Akolita będzie tak zły, że nie powstrzymamy się i będziemy
to,
musieli
Hubert,
go
zjechać. Może to jest ten temat odcinka na za miesiąc.
Możliwe,
wie,
tak.
Serial Akolita, który się rozpoczął i... Tak, i nie będziemy o nim teraz mówić, ale głównie dlatego, że jeszcze nie widzieliśmy nic poza zwiastunem. I dodatkowa informacja numer 2 jest taka, że z racji tego, że teraz właśnie jest trochę mniej, to ten odcinek, którego słuchacie, 239 odcinek, dopakowaliśmy, jest dużo treści.
Tak,
to znaczy,
z racji
jeszcze,
tego,
jeszcze
że
nie ma, ale
z racji
zaraz
tego,
będzie.
Że jest mniej, to jest więcej. Mniej odcinków, więcej treści w ramach jednego odcinka. Co też jest trochę przykrość, bo wydaje mi się, że przynajmniej 2 z tych 4 filmów, o których będziemy dzisiaj mówić, zasługiwałyby na bardziej dogłębne i dłuższe omówienie.
Czyli krótko mówiąc, powinny być 3 odcinki, a jest 1.
Tak, bywało tak, że robiliśmy coś w stylu serialowa jesień lub serialowa wrzesień. Tym razem jest to filmowe lato.
Przedlato.
Przedlecie.
Przedlecie, o, filmowe przedlecie. Filmy będą 4, tak jak powiedział pan redaktor przed chwilą. I zaczniemy od filmu najmniejszego, a nie wiem, czy skończymy na największym, bo w sumie jeszcze nie do końca czuję, jaki będzie flow, ale możemy wam zagwarantować,
także
że w
ogóle
końcu...
ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić, który z nich jest największy, bo w zależności od tego, jak je sklasyfikujemy, to może ta różnie wyglądać.
Jedno jest pewne, jeden jest mały i dlatego od niego zaczniemy, a następne są duże, a rodzaj wielkości...
Ale Filip, jak dobrze wiemy, rozmiar nie ma znaczenia, wszyscy lubimy sobie to powtarzać. W związku z tym to, że film jest mały, nie znaczy, że nie jest satysfakcjonujący.
Dobrze, to teraz poczynię przedsłowie do omówienia małego filmu, pierwszego z 4 w dzisiejszym odcinku.
Około 30 lat temu powstał film Amelia. Czy od tego chciałeś zacząć, przedsłowie?
Nie, chciałem zacząć od zupełnie czegoś innego, ale mógłbym, bo oczywiście śmieszny żart zrobiłem w internecie w 2 miejscach na naszym profilu.
Jestem prawie przekonany, że jako jedyny wpadłeś na ten pomysł.
Oczywiście, ale nie widziałem innego takiego żartu, więc tak, w 2001 roku powstał film Amelia, więc w 2023, a w premierę miał w tym roku, czyli 2024, powstał film Dzieci Amelii. Ha, więc to musi być sequel.
To musi być sequel, a przynajmniej twórcy tego filmu muszą się być zainspirowani filmem Amelia. Film Amelia ewidentnie zainspirował dwie rzeczy, to znaczy sequel pod tytułem Dzieci Amelii oraz wszystkich ludzi, którzy grają na fortepianach, na lotniskach, w innych miejscach publicznych, bo to jest zawsze ta jedna melodia z Amelii, to jest ta, którą grają, żeby się popisać. Tak. Ja umiem grać w miejscu publicznym. Powiedział Hubert bez zazdrości, bo nie umie.
Dobrze, to wracając do mojego przedsłowia, ja chciałem powiedzieć coś zupełnie innego. Pamiętasz, Hubert, jak w zeszłym roku powiedziałem ci, ej, jest taki specjalny horror grany w małym kinie, pokaz w ogóle, kilkanaście pokazów w całej Polsce, jest podobno niezwykle fascynujący i hermetyczny, ale jednocześnie bardzo straszny. Chodźmy.
Niestety pamiętam.
Niestety pamiętasz. Ten film się nazywa Skinamarink. O nim powiedzieliśmy już co nieco, ale nie będziemy powtarzać, bo nie warto. Za to warto powiedzieć, że dystrybutor tego filmu, czyli Velvet Spoon, on albo ono, to dystrybutorstwo, się szczyci wprowadzaniem na ekrany właśnie takich filmów, raczej co nie zarobią dużo dolarów ani złotówek i nie będą szeroko omawiane w różnego rodzaju mediach, programach, artykułach i tak dalej. I teraz znowu zrobił to samo, bo film Dzieci Amelii, który będzie tym pierwszym małym omawianym dzisiaj filmem, to jest właśnie taki niespecjalnie duży film, który miał kilka pokazów w ramach sieci Cinema City i miał pewnie kilka pokazów w takich mniejszych studyjnych kinach, bo jest tak zwanym małym horrorem, który, spoiler, nie jest straszny, czyli nie jest horrorem. Chyba że będziemy się zagłębiać w bardzo gęste, klejące, śmierdzące wnętrza umysłu tej pani, co tam siedzi w tej chacie.
Tak, to znaczy, gdyby chcieć zdefiniować to tak zupełnie gatunkowo, to myślę, że można powiedzieć, że jest to horror / thriller. Natomiast jednocześnie rzeczywiście nie jest to film straszny, co nie znaczy, że nie jest to film ciekawy. Pierwsze moje spostrzeżenie na temat tego filmu jest takie, że to jest film z potrójnego pogranicza. To jest film z pogranicza filmu kinowego, filmu streamingowego i filmu indie. On ma cechy wszystkich tych trzech subgatunków filmowych, co sprawia, że przede wszystkim ta dziwność tego filmu, myślę, że wychodzi mu na dobre.
Tak, on jest bardzo dziwny. On jest to takie piękne polskie słowo, które od pewnego czasu jest bardzo chętnie wykorzystywane w tak zwanej mowie potocznej. On jest, Hubert, creepy. I wasza wrażliwość jest tak naprawdę głównym wyznacznikiem tego, czy uznacie tą creepność za straszną, czy tylko za taką, że jacy oni są wszyscy pokręceni.
Trzeba też uczciwie przyznać, że creepiness tego filmu opiera się na dwóch filarach. Na jednym w około 80%, na drugim w około 20%, to znaczy rola Amelii to jest 80% i rola brata Fabio to jest 20%.
Tak, czyli krótko mówiąc, film polega na tym, że pewien młody człowiek ze swoją dziewoją mieszkają hen daleko w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. On jest sierotą, nie zna swoich rodziców i wsadził palec do dziury i ta dziura mu powiedziała, że jego DNA jest połączone z DNA innego typa.
Brzmi to bardzo creepy rzeczywiście, natomiast trzeba przyznać, że dziura była w urządzeniu magicznym, nieładowanym z niczego i połączonym z aplikacją, której nie trzeba instalować, o bardzo ciekawym interfejsie, ale tak, jest to rozwinięcie koncepcji MyHeritage czy innych serwisów tego typu, które służą do budowania drzew rodzinnych, to znaczy robimy sobie domowy test DNA na szybko i dowiadujemy się, że mam brata bliźniaka.
Tak, czyli zrobił sobie wymaz z nosa, tak, i mu wyszło, że ma brata bliźniaka, ten brat bliźniak mieszka w Portugalii i tak się składa, że opiekuje się starą już wiekową matką, posiadającą olbrzymiasty majątek, więc świetnie, robimy wycieczkę, moja ukochana. Tak, róbmy wycieczkę. Lecą ze Stanów do Portugalii, wypożyczają mały samochodzik, jadą sobie malowniczą dróżką, zatrzymują się, bo z jakiegoś powodu Google Maps lub whatever Maps nie pokazuje dokładnie, dokąd mają
bo
jechać.
Bo to jest amerykańska wizja Europy. W Europie dokładnie. Nie działają wszystkie rzeczy dla ludzi cywilizowanych.
Tak, więc trzeba się zatrzymać przy straganie i bardzo mili ludzie, jak tylko dowiadują się, że oni jadą do domu Amelii, bardzo szybko ich przeganiają, bo z miłych się robią bardzo groźni.
Po portugalsku groźni.
Po portugalsku, więc oni jadą sobie i to zupełnie, o, to było dziwne, no jest dziwne, ale jest okej, okej, jedźmy dalej. Dojechali do domu, spotykają brata bliźniaka, spotykają matkę i zaczyna się gnój.
I cała reszta tego filmu, gdyby tylko patrzeć na wątek główny fabularny, to jest standardowym horrorem pod tytułem Stary dom w lesie z dziwnymi mieszkańcami i coraz bardziej zahaczająca o rejony fantasy historia.
Tak.
Czyli moce nadprzyrodzone, czary, witchcraft i tego typu rzeczy. I gdyby to było tylko tyle w tym filmie, to nie byłby on zupełnie ciekawy.
Trzymaj to ale w powietrzu. Szczególnie, że, to jest bardzo istotne, ta małość, ale nie ma w tym nic złego, jak już ustaliliśmy, filmu. Zakładam, że też jest...
Wszyscy musimy sobie tak mówić.
Tak, zakładam, że też jest spowinowacona z budżetem. Wikipedia, jako że to jest mały film, to Wikipedia nie mówi, jaki miał ten film miał budżet, ale to nie mógł być wysoka kwota.
Za mały budżet, żeby było stać ich na zamówienie wpisów w Wikipedii.
Dokładnie, więc nie ma tam ani jakichś szalenie efekciarskich ujęć. Dużo jest ciemności. Creepiness jest potęgowany nie przez efekty jakiegoś zaawansowanego CGI-owego mambo jumbo czary mary, tylko dobra staroszkolna maska na gębie lub osoba, która się dziwnie porusza wychodząc z ciemności, a później po prostu szalone oczy tego typa.
Dokładnie tak.
I na tym polega ten horror. Więc kto coś widział, co jest trochę straszne naprawdę w kinie, to się nie przestraszy, a jak ktoś jest wrażliwy, to się przestraszy. Hubert, proszę, wracamy do twojego ale.
Ale właśnie chciałem zahaczyć o to, że ze względu na to, jak sportretowane są te dwie postaci, o których już wstępnie napomknęliśmy.
Czyli pani mama i pan brat.
Czyli pani mama i pan brat, to ten film ogląda się bardziej z fascynacją tego, jak on jest dziwny przez to, niż chcąc śledzić dalsze wątki fabularne.
Tak.
I tak naprawdę ten film się opiera na tym tylko i wyłącznie, moim zdaniem, ale jest to chyba wystarczające dla tego filmu.
Szczególnie, że on ma ten taki fajny, nieczęsto spotykany w klasycznym horrorze motyw takiej groteski, takiej farsy. On jest momentami zaskakująco zabawny.
Tak, jest zabawny, jest absurdalny, co też robi mu na dobre, bo można się tak nawet serdecznie zaśmiać parę razy w trakcie tego filmu. Nie w takim sensie, że się wyśmiewa to, co jest, ma być straszne, a nie jest, tylko celowo jest absurd używany po to, żeby ten film stał się jeszcze dziwniejszy. I jednak, Filip, przez cały film nie mogłem się pozbyć wrażenia, że postać Amelie zagrana fenomenalnie, moim zdaniem. Natomiast byłaby dużo lepsza, gdyby zagrał ją Mike Myers. Bo to jest ten sam typ aktorstwa jak Mike Myers w roli Goldmembera.
I like gold. Ta maska na twarz jest na tyle dobrze zrobiona, ta główna, najdroższa maska w całym filmie, czyli maska Amelie, bo pani Amelia w wieku młodzieńczym jest przepiękną dziewczyną, która dopiero co powiła dwójkę dzieci, a w wieku teraźniejszym jest taką zmutowaną Donatellą Versace z naciągniętą skórą, napompowanymi ustami, która zachować chce młodość za wszelką cenę, ale tutaj, jej nie wyszło.
Tutaj ten motyw jest trochę też zaczerpnięty z tych horrorów z serii X. Tutaj tam też jest ten motyw, że starsza kobieta, która za wszelką cenę chce zachować swoje piękno i tęskni za tym. Tutaj do tego doszły jeszcze moce nadprzyrodzone, tak, bo Amelia w skrócie pobiera energię życiową ze swoich dzieci i odmładza się w nieskończoność, tak, gdyż jest wiedźmą starą portugalską.
Dokładnie. To ta maska jest zrobiona na tyle dobrze. Ta maska jest zrobiona na tyle dobrze, że miałem takie momenty, że siłą rzeczy duża część obsady jest lokalna, więc też jest nieopatrzona w moich plebejskich popkulturowych oczach, to się zastanawiałem, kurde, a może naprawdę wzięli jakąś starszą panią, która jest świetną aktorką, ale sama się tak trochę oszpeciła, że ta maska jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Więc tutaj są tak zwane kudosy, kolejne piękne polskie słowo, w stronę ekipy. I nie wiem, czy tu jest sens, szczególnie, że powiedziałeś, zdradziłeś twist fabularny. Nie ma tu specjalnie dużo do powiedzenia. Oprócz tego, że możecie znać dziewczynę, która jest osobą aktorską oficjalnie z serialu Atypowy, gdzie grała siostrę głównego bohatera. To ona jest teraz tutaj główną postacią kobiecą w filmie Dzieci Amelii. Gdybyście tak patrzyli i nie wiedzieli, kto to jest, bo na przykład poszliście do kina, to jest ona.
Albo gdybyście mieli tak jak ja, czyli znam... Ona mi się trochę z córką mojego kuzyna Ethana Hawke'a myli momentami.
Tak, to jest taka majo-hawkowata. Brigitte Landy Payne. Brigitte? Nie pamiętam.
Brigitte.
Generalnie no taki fajny film. To jest taki fajny film. No, nie trzeba może koniecznie do niego, na niego do kina iść, ale jeżeli tylko pojawi się w streamingu w jakiejś rozsądnej kwocie do wypożyczenia lub po prostu w abonamencie, a lubicie takie filmy, które są, jak już wspomnieliśmy, creepy, to Dzieci Amelii zdecydowanie bardziej są po drodze nam i wam niż ten nieszczęsny Skinamarink.
Tak, a o skali profesjonalizmu naszego podcastu świadczy fakt, że zapomnieliśmy wspomnieć, że film obejrzeliśmy dzięki uprzejmości dystrybutora, który udostępnił nam kopię recenzencką.
Prasową?
Nie wiemy nawet, jak się to nazywa. W każdym
dał
razie,
nam linka ktoś.
W każdym razie dziękujemy.
Pozdrawiamy Velvet Spoon i dalej wprowadzajcie dziwne filmy do naszych kin i na pewno w końcu będzie taki, który ocenimy na 9 na 10.
Aczkolwiek jeśli miałbym coś sugerować, to wprowadzajcie więcej filmów takich jak Dzieci Amelii, a mniej takich jak Skinamarink.
Chociaż myślę sobie, że reklamę...
Chociaż gdybym był wytrawnym znawcą kina, prawdopodobnie powiedziałbym
tak,
odwrotnie.
Dokładnie, bo ten jest prosty, a tamten jest trudny. Ale to, że jest trudny, nie oznacza od razu, że jest dobry. Okej, zamykamy intro do podcastu.
Koniec skromnych filmów.
Koniec skromnych filmów, czas na budżet, wybuchy, ogień, efekciarstwo. I to oznacza, że w końcu przejdziemy do tego, co obiecałem wam, drodzy Facebookowi słuchacze, jakieś 2 miesiące temu, bo to jest bardzo, w ogóle bardzo mi się podoba, że ten podcast, który nagrywamy dzisiaj, jest Hubert, 6 czerwca, dotyczył po pierwsze filmu wspomnianego już Dzieci Amelii, który swoją kinową premierę miał 2 tygodnie temu.
Czyli bardzo, bardzo na czasie.
Tak. Następny jeden z filmów, czyli Furioza, również miał premierę swoją kinową 2 tygodnie temu.
Czyli bardzo na czasie.
Tak, jesteśmy prawie na bieżąco, ale to, co obiecałem najbardziej, to jest amerykańska wersja Godzilli, najnowsza, czyli Godzilla X Kong, który to film miał w swoją premierę 2,5 miesiąca temu oraz wychwalana pod niebiosa japońska wersja Godzilli.
Oscarowa.
Oscarowa z tytułem Minus One, która swoją premierę miała w grudniu. Ja ten film widziałem 5 roku temu, już nic nie pamiętam. Na szczęście wjechał na Netflixa, więc ty jesteś na świeżo. Dlatego, panie redaktorze, wybierz.
Ojej, to jest bardzo trudny wybór, bo gdybym miał wskazać film, o którym najbardziej chciałbym pogadać, to prawdopodobnie byłaby to Furiosa.
Okej.
Natomiast zastanawiam się, czy w takim wypadku nie powinniśmy zostawić jej na koniec.
Dobrze, to zróbmy tak, zróbmy
więc
klamrę.
Więc może zróbmy w takim razie na początek porównanie Godzillów, a następnie przejdziemy do uniwersum Mad Maxowego.
Akceptuję to, więc teraz jest dźwięk, który Hubert wstawił lub może nie. Uwaga. I teraz ja muszę posłuchać teraz tego po premierze, Hubert. Czy wstawiłeś, czy nie? To będzie dla mnie bardzo ciekawa zagwozdka. Dobrze, mili państwo, Godzilla kontra Kong, Ameryka kontra Japonia, budżet ogromny, chociaż nie największy, jak się okazuje.
Tak, mentalność jankeska kontra
malutki, mentalność jankeska kontra kultura i honor z kraju wschodzącego słońca wiśniowego.
Aktorstwo teatralne kontra bycie na ekranie.
Trochę tak, no, kontra bycie na ekranie. Dobrze, to obiektywnie to ja muszę powiedzieć na tyle, na ile pamiętam, bo pamiętam, że Godzilla Minus One mi się bardzo podobał, ten film. Jeżeli można oczywiście mówić recenzując w nieudolności sposób filmy o obiektywizmie. Obiektywnie Godzilla Minus One jest lepszym filmem pod każdym względem niż Godzilla X Kong.
Tak, myślę, że każdy student filmoznawstwa się tak, z tobą zgodzi, tak, że film Godzilla Minus One jest lepszym filmem.
Tak, ale pytanie brzmi, czy dostarczył więcej, wiesz, tej prostej zwierzęcej frajdy.
To jest ta kwestia, która jest bardzo trudna, bo ewidentnie jeden i drugi film mają zupełnie inny cel swojego powstania. Tam, gdzie Godzilla Minus One chce posłużyć się gumowym, chodzącym jaszczurem do tego, żeby powiedzieć coś więcej na temat kondycji człowieka, to tam Godzilla X Kong Nowe Imperium chce pokazać jak największą rozpierduchę przy użyciu dziwnych komputerowych stworów. I oba te cele w moim mniemaniu są równie szlachetne.
O, zdecydowanie. My w tym podcaście przecież wyznajemy szlachetność eksplozji, więc pełna zgoda. I tutaj jest to obserwacja absolutnie już wyświechtana i taka, którą wyraziło mnóstwo ludzi przede mną, ale spóźniliśmy się z tym odcinkiem podcastu, więc jakby dopiero teraz mogę to powiedzieć, żeby się nagrało. Czyli Ameryka idzie tym torem, którym szła Japonia 70 lat temu, po pierwszym poważnym filmie. Kolejne są coraz głupsze, ale to... a Japonia wróciła do punktu zero, a dokładnie do punktu minus jeden, bo to jest ten, nie wiem czy wiesz, Hubert, ale pewnie wiesz, bo może sobie przeczytałeś, skąd jest ten minus jeden w tytule.
Tak, przeczytałem sobie.
Jest to powiedz państwu.
Jest to bardzo mądre, ponieważ Japonia, która po zakończeniu II wojny światowej znalazła się w punkcie zero, to znaczy została w dużej mierze,
jak Batman.
Tak, została w dużej mierze zrównana z Ziemią, poprzez atak Godzilli cofnęła się do etapu minus jeden.
Dokładnie. Więc Japończycy zatoczyli koło i na nowo resetują. Bardzo bym chciał, żeby to był reset, tak swoją drogą, żebyśmy teraz dostali nową sagę godzillową, która pomału będzie, wiesz, w kierunku kosmicznych motyli zmierzać. Tymczasem Amerykanie w swoim Monsterverse, w piątym filmie serii, już
sobie odpuścili sobie jakąkolwiek wiarygodność, jakikolwiek zachowanie pozorów, sensu, czegokolwiek.
Pamiętasz, pewnie pan reżyser, pan Adam Wingard mówi, pamiętasz jak się do swojego producenta, jak się bawiłem Godzillą i Kongiem plastikowym, jak miałem 12 lat? Chcę to. Napisz mi tutaj. Zrobimy to. Okej. Masz 130 milionów dolarów? Rób.
Wiele już osób podjęło się i podejmie się porównania bezpośredniego tych dwóch filmów, co jest bardzo trudne, choćby właśnie z tego faktu, że one są na zupełnie dwóch różnych skrajach koncepcji filmu.
Tak. I spotykają się tylko w tym miejscu, ten diagram Venna jest taki, że jest Godzilla.
Tak, jedyne co można bezpośrednio porównać, to można przeprowadzić bardzo inteligencką dyskusję na temat tego, a która Godzilla lepiej wygląda, ta z Ameryki, czy ta z Japonii. I tutaj też nie mamy jakby jasnego kryterium, jak powinna wyglądać Godzilla. Ja nie wiem, Filip, jak ty,
Hubert wyglądać Godzilla?
Jak już ci mówiłem 100 razy, 100 razy po tej stronie stołu Godzilla jest rodzaju żeńskiego i to się nigdy nie zmieni. W związku z tym pozwolisz, Filip, że agree to disagree.
Tak, kontynuuj.
Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem uniwersum Godzilli, nie śledziłem jej walk z innymi potworami.
Walek
z innymi potworami. Zawsze jedyne, co mi przychodziło do głowy, to Godzilla jest fajny potworem, to punkt pierwszy, punkt drugi, Power Rangers. To jest to takie drugie skojarzenie. W związku z tym nie jestem znawcą
nie jesteś tego koneserem, ani
uniwersum, ani tego, tej oryginalnej japońskiej koncepcji, poza faktem, że Godzilla była metodą Japończyków na poradzenie sobie z traumatycznym doświadczeniem bomby atomowej.
Tak jak Franz Maurer był metodą Polaków na poradzenie się z PRL-em, tak?
Tak jest. I z brutalną zmianą ustroju. Mniej więcej tak. To jest bardzo dobre porównanie. W związku z tym nie wiem, jak powinna wyglądać struktura takiego rasowego japońskiego filmu o Godzilli. Ale to, co otrzymałem w filmie Godzilla Minus One, bardzo mi się podobało ze względu na to, że to było tak wizualnie i aktorsko obce od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy ten taki japoński styl aktorstwa tutaj zdaje mi się mocno podkręcony.
Bardzo ekspresyjny.
Bardzo ekspresyjny, bardzo teatralny, bardzo wyolbrzymiony. Bardzo mocno podawane dialogi i bardzo mocne wygłaszane tezy w tych dialogach. W połączeniu z tym, że chodzi komputerowy, ale jednak gumowy wizualnie monster i rozwala Tokio, jest czymś bardzo, bardzo oryginalnym.
Tak. Godzilla w wersji japońskiej, to co bardzo doceniłem, to jest właśnie to, że wygląda jak gumowy stwór, chodzi jak koleś w kostiumie, ale jest kreacją komputerową.
I nawiązuje do tej pociesznej buźki Godzilla.
Tak, ma taką pućkowatą tą buźkę, ale te sekwencje, które zostały pokazane, jeżeli chodzi o rozpierduchę i potwora w roli głównej w japońskiej zeszłorocznej wersji, są naprawdę bardzo efektowne. Jeśli dobrze pamiętam, są tam cztery chyba takie główne sekwencje. Jest ta sekwencja...
Jest mała Godzilla na początku.
Jest mała Godzilla na początku, potem jak urosła, to jest ten...
A pierwszy atak... Już, widzisz, już.
Jak ta kreatura urosła, to jest to pływanie i strzelanie do niej. Jest atak na miasto.
Pierwszy atak na miasto.
To pięć. Drugi atak na miasto i finał.
Tak, to znaczy ten finał jest jakby połączony, bo ona idzie w stronę miasta, no, w sumie, ale tak, potem dobrze, samolot ją wywabia z powrotem.
Słusznie, no to dobrze, to uznajmy, że cztery w takim razie. To ta pierwsza skąpana w ciemności na modłę Parku Jurajskiego, pierwszego.
Tego typu gdzie... sekwencje zawsze wyglądają najlepiej.
Tak, jest super, jest fenomenalna i równać się z nią może tylko w tym filmie, oczywiście mówimy na razie w ramach Minus One, tylko ten moment, kiedy Godzilla odpala pocisk i atomówka się, to nie jest Tokio, tylko to coś tam, Hambuto, nie pamiętam, to inne miasto. Anyway, odpala atomówę i to jest ten cios, który tam, i to bardzo mi się podoba, że to jest dosłownie grzyb atomowy, że tu się jakby nie opierdzielali, że to jest atomowy oddech, który ma kolor niebieski, blablabla, nie jest, jeps i atomówka. I tam łapanie tego pociągu, którym jedzie jedna z głównych postaci, czyli pani żona. Wszystko super.
Nie żona.
Pani nie żona, przepraszam, pani nie żona, pani kohabitantka. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I jak potem były informacje, jak się okazało przesadzone, że Godzilla Minus One ma budżet 15 milionów dolarów, co okazało się, że jest kwotą zbyt wysoką i oryginalnie to było jeszcze mniej, to można się złapać za głowę, bo Godzilla kosztowała mniej, ta Godzilla japońska, ona, kosztowała mniej niż Quo Vadis. Ja wiem, że inflacja i tak dalej, nie? Ale jakbyś patrzył na czyste dolary, to jest to tańszy film niż Quo Vadis.
Tak, rzeczywiście tam są takie te cztery sceny, które widać, że wymagały dużego budżetu, a cała reszta to są
bardzo intensywne, dekoracjach,
tak, bardzo dużo dialogu w różnych dekoracjach, skoncentrowanie się na emocjach i na tym, co ci ludzie przeżywają. Mhm. Aczkolwiek mówienie o tym, że to jest jakiś taki bardzo emocjonalny i przynajmniej ja nie odniosłem takiego wrażenia, że to jest jakiś bardzo emocjonalny i bardzo pogłębiony film, który zmusza cię do jakichś rozważań.
Tylko musisz powiedzieć, jak na film o potworze.
Tak, ale te wszystkie tam dylematy, ludzkie historie wydają mi się uproszczone, ale w takim znaczeniu właśnie teatralnym. To jest taka...
Bo to są dwie godziny filmu, który musi ci przekazać coś, czym wyjdziesz z kina, jak rozumiem, więcej niż jak przywalił ogonem, to się zawalił budynek.
I to, na co zwróciłem uwagę, to jest to, że on więcej może mówi o japońskim społeczeństwie jako całości niż o pojedynczych ludziach.
Tak, bo ja nie pamiętam absolutnie, jak się nazywali bohaterowie. Żadnego nie pamiętam, ale wiesz, umęczony ojciec.
Tak, ale pamiętasz, że kilkakrotnie w trakcie tego filmu pada fraza, ktoś musi to zrobić, więc dlaczego nie my?
Okej, okay. Tak, musimy wziąć sprawy w swoje ręce, bo nikt nam nie pomoże. Idzie potwór, nas zabije, musimy się dźwignąć i tak dalej. I to jest takie niezbędne minimum, ale zostało potraktowane, ten dramat, taki, ta historia ludzka, ale zostało potraktowane z należytym szacunkiem, jeżeli mielibyśmy porównywać te, jakby nie było mimo wszystko mniej istotne elementy filmów o kaiju, czyli właśnie fabułę ludzką tak zwaną, to co się dzieje w amerykańskich Godzillach versus to, co się dzieje w tej japońskiej Godzilli, no to jednak są jakby dwa różne poziomy.
No mówię się, w filmie o Godzilli japońskim masz postaci, w filmie amerykańskim postaci nie masz. Masz potwory i masz...
placeholdery.
I masz ludzi, którzy służą do popychania akcji do przodu, w sensie wymyślania kolejnego motywu, dla którego potwory muszą się napieprzać ze sobą.
Tak jest. I wrócimy do tego za chwilę, bo ja mam jedno porównanie, z którego jestem szalenie dumny, ale skoro już to powiedziałem, to oczywiście ono nie będzie wcale takie super.
Natomiast bardzo fajne jest to, że w filmie, w którym rzeczywiście chodzi wielki komputerowo-gumowy potwór i robi rzeczy niestworzone, to, że podchodzimy do tego tematu w 100% na poważnie, bez żadnych kompleksów, bez żadnego mrugania okiem, że wiemy, że jesteśmy w filmie o gumowym potworze.
Nie. Wszystko jest
serio. W 100% potraktowane poważnie i gdyby tego gumowego potwora wymienić na jakieś rzeczywiste, światowe zagrożenie, to ten film działałby równie skutecznie.
Tak, no to by tsunami mogło być, które Fukushimę rozwaliło lata temu i byłoby to samo, bo to jest, wiesz, katastrofa naturalna jakiegoś rodzaju.
A także trzeba docenić bardzo fajny pomysł na pokonanie Godzilli, czyli wykorzystanie, wiesz, podstawowych praw fizyki, szybka kompresja, szybka dekompresja, a nie musimy użyć naszego nowego, super tajnego wynalazku lasera i jakieś wymyślone pseudonaukowe mambo jumbo.
Tak, i jak się okazuje, Godzilla jest oczywiście niepokonalny, więc podwójny Stinger, czyli o nie, pani kohabitantka jest zarażona jakimś czarnym czymś oraz Godzilla się odbudowuje, bo ma super regenerację, lepszą niż Wolverine.
Dokładnie tak, natomiast zabrakło mi trochę w tym Stingerze, muszę przyznać, oka. Wiesz,
że się
otwierające się oko Godzilli to jest jednak
klasyk. To prawda. To, co mi się bardzo podobało, ale to oczywiście doceniłem już po obejrzeniu filmu, oglądając sobie różne materiały zakulisowe, wywiad z panem reżyserem, to jest to taka trochę lustrzane odbicie tego, co robią w filmie, czyli musimy sobie poradzić, czyli że ekipa filmowa, mając do dyspozycji niewielki budżet, też musiała sobie poradzić.
To tak jak my w naszym filmie.
To tak jak my w naszym filmie też musieliśmy sobie poradzić. Zobaczycie to za jakieś 3 miesiące. Z góry przepraszamy. To w dwójnasób to się objawiło. Pierwszy nasób to jest taki, że cała ekipa od VFX-ów, czyli efektów wizualnych, czyli komputerowych stworów i wybuchów, pracowała bezpośrednio z panem reżyserem na tyle mocno, że on, jak już wszyscy byli strasznie zmęczeni i poszli do domu, on sam kończył różne sekwencje i sceny, siedząc przy komputerze później, bo on jest kapitanem tego statku, puścił swoich ludzi do domu, ale wiesz, siedział
taka,
i kół.
Taka już rola reżysera, no. Wiem coś o tym.
To jedna rzecz, a druga rzecz, że wykorzystując ten niewielki budżet, zbudowali całą jedną zmechanizowaną platformę z takim ruchomym podestem, taką podłogą ruchomą, która była wykorzystywana do absolutnie wszystkich sekwencji, gdzie trzeba było coś albo wysadzić, albo przechylić, albo poruszyć i że to na przykład to samo miejsce służyło między innymi za ten budynek, który się zawalał, na którym siedzieli reporterzy i filmowali Godzillę i to samo było statkiem, który się ruszał, na którym stali przy barierkach panowie marynarze, obserwując tam te inne statki. Zbudowali jedną i tylko, wiesz, wymieniali green screen, wymieniali to, co było z tyłu fizycznie zbudowane i poradzili sobie bardzo dobrze.
Kolejny dowód na to, że Godzilla Minus One to jest, wiesz, magia kina w najczystszej postaci.
Tak, więc cały ten film, zasłużenie, to jest właśnie ciekawe, bo zdobył Oscara nie dlatego, że te efekty były najefektowniejsze, tylko mam wrażenie, że zdobył Oscara za to, że one zostały zrobione w sposób idealny, tak, zważywszy na to, jakie mieli do dyspozycji środki.
Jakość przełożona na dolara, tak?
Czyli jakby dokładnie, że jakby jakość filmu jest porównywalna, a momentami może i nawet lepsza dzięki oszczędnym środkom versus to, co zobaczyliśmy w nowej amerykańskiej wersji, ale kosztowało dużo mniej. Więc przelicznik był dużo bardziej
korzystny. Ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która moje serduszko bardzo połechtała, to znaczy dźwięk w tym filmie, bo wspomniałeś już o ataku atomowym Godzilli,
yes.
Kiedy jej narośla się wybrzuszają i podpalają na niebiesko, a następnie z pyska leci promień śmierci,
yes.
To dwukrotnie chyba w tym filmie był taki moment, gdzie
myślałeś, że ci głośniki wybuchną.
Gdzie to walnięcie, właściwie jeśli chodzi o filmy od niedawna, to chyba tylko Oppenheimer ma porównywalne pierdolnięcie, za przeproszeniem. Bo tutaj rzeczywiście to robiło duże wrażenie, a także fakt, że nawet w wersji taką, jaką ja obejrzałem, czyli streamingowej, to ta dynamika dźwięku była bardzo, bardzo duża. To znaczy, wiesz, ten klasyczny motyw pod tytułem ej, muszę wyraźniej słyszeć dialogi. W związku z tym podgłaśniam sobie dźwięk, następnie mamy scenę akcji i jest jakby czujesz, do czego zostało stworzone kino normalne, czy też kino domowe, więc tutaj jeśli chodzi o dynamikę dźwięku, to
aż nawet, wiesz, powiem ci, że jak wleciał film na Netflixa w Dzień Dziecka, zresztą bardzo dobry prezent, to miałem taką ochotę, żeby olać tą listę, która mi puchnie we wszystkich tych platformach streamingowych, a może sobie obejrzę tą Godzillę, ale jeszcze tego nie zrobiłem, Może zrobię tylko to, czyli co lubią chłopcy, czyli poprzeskakuję między scenami, gdzie są tak zwane momenty.
Ale to nie jest taki film właśnie, teoretycznie to nie jest taki film, w którym wiesz, sobie możesz przewijać atak od ataku Godzilli
ja
do
wiem.
Ataku
to
Godzilli.
Ten drugi to jest taki film
bo
właśnie.
To, co jest w tym filmie najważniejsze, to dzieje się właśnie pomiędzy. Teoretycznie. Oczywiście.
Byłoby super, gdyby Netflix zaoferował też tą wersję czarno-białą, bo to byłby dobry pretekst, żeby obejrzeć jeszcze raz film.
Filip, czy zauważyłeś, że od 15 minut mówimy tylko o jednym filmie?
Tak, nie się porównywać, ale no to, tak to jest. Podcast Hammerzeit ustala
dobrze,
pewne rzeczy
czekaj,
i 10 ramach, sekund później je wywala do kosza.
To w ramach porównania w drugiej wersji jest dużo komputerowych małp, które wyglądają chyba gorzej niż w Planecie Małp.
No, a ja przecież poszedłem na Planetę Małp nową i muszę powiedzieć, że jak to się teraz nazywa, już nie pamiętam, Królestwo Planety Małp. Panie,
te małpy,
god damn it, bardzo
swoją
dobre
drogą, jest coś w tym dziwnego, że moją ulubioną rzeczą w filmie o Godzilli jest King Kong, nie?
Ale to powiedział pan reżyser Adam Wingard, czyli pan, który zrobił też poprzedni film, gdzie Godzilla była versus Kong.
Był.
On. Jezus.
Widzisz, jednak.
Siła twojej woli jest przepotężna,
to
poddałem
nie jest siła,
się.
Ale to jest siła zasad językowych języka polskiego.
Dobrze, Czesław Godzil. W takim razie pan reżyser Adam Wingard, on powiedział, że mimo tego, że na przykład w poprzednim filmie, gdzie wszyscy się zastanawiali, kto wygra, ja wiem, że ty jesteś Team Kong, ja jestem Team Godzilla, to oficjalny według kanonu wygrał Godzilla, ale oni rozeszli się jakby w szacunku. To pan reżyser powiedział, że sercem Monsterversum jest Kong, bo on jest tym bohaterem nieludzkim, z którym najbardziej możemy cokolwiek, jakby jakąkolwiek linię porozumienia tak, wynaleźć. Bo,
no
wiesz,
nie oszukujmy się, Godzilla jest idiotką w tym filmie.
Godzilla jest stworem jaszczurem, Mothra jest po prostu owadem gigantycznym. Tak, a ten miś, zimny miś, potwór, pratytan,
jest generycznym
białym potworem. No jest jeszcze drugi małpiszon, o którym za chwilę. To teraz może skupmy się w takim razie na drugim filmie i zrobimy potem może jakąś pętelkę, żeby wiesz, zakończyć ten wątek. Godzilla X-Kong i nie mówimy tu o X-Kongu takim, co był Kongiem, tylko tej literce. Podobno nikt nie wykorzystał w tytule filmu jeszcze tego X, które w muzyce jest od lat jako wskazanie kolaboracji używane, tak przynajmniej powiedział reżyser. Jestem w stanie mu uwierzyć i najważniejsza informacja dla mnie jest taka.
American History X.
To jak było American X History, to może. To no jest jeszcze film X, o którym wspomniałeś w przelocie. O właśnie, może powinniśmy kiedyś nagrać o trylogii X-owej, horrorowej z Mią Goth.
Triple X.
Bo teraz Maxine, nie? Niedługo w kinach. Dobrze. To pan reżyser powiedział i to jakby tutaj na tym poziomie takim ludzkim, ja go bardzo rozumiem i to jest w dużo ekstremalnie bardziej profesjonalnej i dużo oczywiście bardziej zabudżetowionej i milion razy lepszej wersji to jest to, co robimy my teraz, robiąc ten nasz film troszeczkę. Czyli pan reżyser powiedział, że on chciał przekazać w swoim filmie nowym, czyli Nowe Imperium, czyli Godzilla i Kong, jako team. To było jego uczucie, które miał, jak wszedł do sklepu z zabawkami i były, tak jak w amerykańskich filmach, z jednej strony jest półka i z drugiej strony jest półka. I tu jest milion kolorowych pudełek i z drugiej strony jest milion kolorowych pudełek, że wchodzisz między te półki, widzisz w plastikowych pudełkach te zabawki wszystkie kolorowe i masz chce się nimi bawić, chce, żeby wybuchało, żeby się strzelali i żeby się gryźli. I że zrobił dokładnie to, tylko za pomocą komputerów i używając do tego wielu dolarów. I zupełnie poważnie, mimo tego, że jest to absolutnie najgłupszy film z całego Monsterversum.
Jest to też najgłupszy film, jaki widziałem od dłuższego czasu. A widziałem dużo głupich filmów.
Tak, jest to generalnie bardzo, bardzo, bardzo głupi film, ale ta głupota jest w jakiś taki serdeczny sposób pokazywana, w taki szczery, mam wrażenie, niecyniczny, chociaż tak. To jest biznes i to jest Hollywood i oczywiście nie możemy tu mówić, że to nie jest cyniczne, to znaczy, bo chodzi o to, żeby zarobił pieniądze, tak. ale jakby ten przekaz, ten link, Hubert, magiczny między publicznością a filmem w tym wypadku sprawił, że miałem jakby gębę rozdziawioną przez większość seansu i mimo tego, że i co teraz będzie, teraz on zrobi to i zrobił to, to ja mówię, no i tego oczekiwałem właśnie.
Tak, ten film składa się z pomysłów pod tytułem potem, ej, dajmy Kongowi mechaniczną łapę, będzie fajnie wyglądał, zmieńmy kolor Godzilli, będzie dobrze to wyglądać, a teraz panie scenarzysto, weź tam wymyśl cokolwiek, żeby to uzasadnić. Na przykład tak się składa, że mamy tajną technologię, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie wiele lat.
Przez ostatnie 5 filmów, ale nie mówiliśmy
wam
o tym.
I tak się składa o tym, że ja jestem osobą, która potrafi to zainstalować na Kongu z jakiegoś powodu nagle przy użyciu jednego helikoptera, a także cały szereg innych wygodnych rozwiązań fabularnych, które sprawiają, że przemieszczamy się od jednej sceny akcji do drugiej sceny akcji.
A tych scen akcji jest tu dużo więcej niż w Minus One.
Tak, bardzo podoba mi się, że tych aktorów, których byli w stanie namówić do wystąpienia w jeszcze jednej części filmu o Godzilli i Kongu, to namówili i oni są tam tylko po to, żeby on tam był w tym filmie, pamiętasz, nie? No, tak, to jest ciąg, to jest sequel, pamiętaj, to jest
Brian
sequel.
Tyler Henry, czyli ten pan śmieszny od podcastu, Rebecca Hall, czyli pani naukowczyni, jej przyszywana córka i nie wiem, czy ktoś jeszcze wrócił.
Tak,
jeśli wrócił, to jest nieistotny zupełnie. Generalnie postacie ludzkie są nieistotne w tym filmie, ale to jest ta trójka bohaterów, z którymi ktokolwiek, cokolwiek mógłby jakby... O, pamiętam.
Natomiast film jest na tyle głupawo efektowny, że nie stanowi to większego problemu, że fabuła nie ma żadnego sensu. Nie stanowi też, co jest plusem dużym tego filmu, problemu to, że widać, że się naparzają ze sobą komputerowe stwory, bo one są ewidentnie komputerowe w najlepszy możliwy sposób. Trochę być może zabrakło mi takich momentów epickich jak w poprzednich filmach, to znaczy moment, w którym Kong wymierza fangę Godzilli albo tak zwany promień prosto w pysk jest bardzo efektowny, w tym został wykorzystany jako efekt poboczny.
Tak.
Natomiast nie ma takiego jednego wielkiego momentu pod tytułem wow.
Tak, tu, trochę,
wszystko,
trochę
co się
jest
działo,
przesyt.
Już trochę widzieliśmy.
Tak, w sensie, że tu jest tego tak dużo, że dokładnie nie ma ani jednego momentu takiego prawdziwego wow, co nie zmienia faktu, że bawiłem się dobrze.
Aczkolwiek jeszcze jest jeden zarzut i to już jest poważny zarzut, mimo tego, że można przymknąć na niego oko, to jest fakt, że ten film zatraca efekt skali. Znaczy, kiedy wkraczamy już w ten świat ziemi wewnętrznej i walczą ze sobą duże stwory z dużymi
brakuje
stworami.
Brakuje ci punktu odniesienia.
W ramach środowiska, które też jest większe niż naturalne ziemskie środowisko, to nie widać tego, że to są wielkie, gigantyczne potwory, bo one ani nie poruszają się w sposób wolniejszy, masywnie, nie widać tej masy, tylko tak jakby się ze sobą zwykłej wielkości goryl z orangutanem naparzał.
Tak, pełna zgoda i zakładam, że trochę ten, on jest chyba PG-13, tak jak zresztą 80% filmów, które wychodzi z Hollywoodu ostatnio, że może wiesz, bo pamiętacie jak Superman wykorzystał swoje moce i zabił milion ludzi niechcący w Metropolis na końcu Man of Steel, to że może sobie wzięli to do serca i dlatego wrzucili finał w tą taką przestrzeń takiej nicości, czyli to wnętrze ziemi, gdzie jest po prostu wielka dżungla i jedyna różnica jest taka, że możemy wyłączyć grawitację za pomocą tej piramidy, więc jeszcze bardziej się to...
rzeczywiście, tam był ten wątek fabularny, że to jest magiczna piramida, która wyłącza
Tak, magiczna piramida, która wyłącza grawitację
i ta dziewczynka jest akurat tą
ona
osobą.
Jest kluczem, tak. Ona jest kluczem, jak każda dziewczynka mała w filmie o mocach
tak
różnego
rodzaju. Tak się składa, szczęśliwie.
A słuchaj, bo tu mam taką dziewczynkę, wiesz co? Sprawdźmy, czy pasuje do tego zamka. Klik, klik, idealnie. To samo to fruwanie tych stworów ogromniastych w tej przestrzeni dodatkowo jeszcze zmniejszyło ten efekt skali, o którym powiedziałeś przed chwilą. I jeżeli chodzi o finałowe pojedynki, to ten jest najsłabszy. Głównie przez to, że jest po prostu mało takiego super fajnego naparzania. Na szczęście na samym końcu wychodzą. Idą chyba w Rio de Janeiro, się spotykają i tam jest już naparzalnia przy budynkach i jak pan Shimo, nie, Skarking, to jest pan orangutan zły małpiszon, szef wszystkich złych małpiszonów pod ziemią, a Shimo to jest ten pratytan, ten biały, lodowy stwór, który był pierwszym tytanem na ziemi rzekomo.
I którego można kontrolować magicznym kolcem.
Tak, magicznym kolcem można kontrolować, więc pan król małpi kontroluje go magicznym kolcem, a on jest cały bolesny, boli mnie, ale zamraża wszystko. A
biedny piesek, tak zwany.
Tak, biedny piesek. Strasznie wszystko psują w tym mieście i to jest ten element finałowej walki, który jakby pokazuje mi to, czego oczekuję, czyli jak się biją, to muszą się 200-metrowe budynki walić dookoła, bo wtedy ja rozumiem, że to jest, wiesz, wielki
i masz satysfakcję, pojedynek, że setki ludzi giną.
Tak. I to, co, na co zwróciłem uwagę też w trakcie, ale dopiero potem, jak przeczytałem sobie wypowiedź pana reżysera, to do mnie tak dotarło, że w poprzednim filmie, gdzie głównym złym, czego nikt się nie spodziewał, był Mecha Godzilla. I trzeba było go zniszczyć, zabić finałowo. To
bo racji... AI jest bardzo niebezpieczny.
Tak, bo AI bad.
Wizjonerski film to był.
Dokładnie. To z racji tego, że to był ogromniasty robot, to można było go poszatkować, urwać mu łeb, on tam olejem i to w ramach tego PG-13 się mieściło bez problemu. Teraz to były żywe stwory, więc król małpi zły został zamrożony na śmierć. Czyli nie pokazano mu urwanego łba.
Bryzgu krwi. Wówczas.
Tak, nie ma bryzgu krwi, a z kolei Godzilla w pierwszym filmie, jak zrobił najlepszą, najefektowniejszą akcję w całym Monsterversum, czyli rypnął robakowi promień prosto do gęby, to rypnął go robakowi, więc to były śluz i gluty i syf, więc też można było to pokazać. A że to małpka jest za blisko człowieczka, to trochę nie mogli podobno za bardzo tych urwanych łap, więc został zamrożony. Więc wszystko do momentu ostatecznej śmierci, ostatecznego złego było bardziej efekciarskie niż to, co się działo we wnętrzu planety. Sam finał, czyli zabicie i Godzilla umie szczelić w niebo, żeby zlikwidować chmury. Super. Godzilla kontroluje pogodę, jak według... według ostatniego odcinka programu satyrycznego Saturday Night Live Żydzi.
Ale także, Filip, chciałem powiedzieć, że jest jedna rzecz, która jest totalnie niewybaczalna w przypadku filmu i to nie tylko tego, ale
czy
tego szczególnie.
Czy jest to zmarnowanie Dana Stevensa, czy nie?
Nie, jest to brak szacunku, jaki twórcy tego filmu żywią do podcasterów posiadających kilkuset subskrybentów.
To prawda, my jako podcasterzy...
Tak. Chciałem powiedzieć, że zawód podcastera jest, to jest poważna sprawa.
Nie. Powołanie, Hubert.
Powołanie podcasterskie to jest poważna sprawa i nie należy naigrywać się z twórców, którzy jakby nie biegną w tym wyścigu komercyjnym i nie
Hubert, bo oni liczą na to, że jak usłyszysz i zobaczysz podcast w wysokobudżetowym filmie, to będziesz tak podjarany samym faktem, że jest coś z twojej dziedziny, że zapomnisz w ogóle, że to jest pokazane w złym świetle.
Nie no, ale wiesz, jak no buduje taki wizerunek. Ojej, on ma podcast, to znaczy, że jest jakimś, wiesz, jest śmiesznym...
śmierdzącym nerdem z piwnicy.
Tak. Mimo tego, że jakieś tam swoje zasługi ma.
Oczywiście.
W odkrywaniu teorii spiskowych.
Tak, ale całe to wszystko to jest tak, że ten film, mimo całej sympatii wielkiej, którą mam dla niego i tego, że generuje radochę na odpowiednim poziomie, duże potwory się biją, jest śmiesznie, jest kolorowo, to te takie naprawdę straszne klisze i proste skróty fabularne typu, o, lecę sam, o, chcesz polecieć ze mną do tajnej bazy? O, świetnie. O, akurat w tajnej bazie jest coś, co rozumiem. O, super. O, zabili naszego przewodnika, bardzo groźnego pana z karabinem. To będę krzyczał przez 10 sekund w sposób komediowy. A potem coś powiem, żeby pobiec w inną stronę, a potem nie, musimy iść w I oczywiście jest... Dan Stevens, którego ubóstwiam, jest po prostu fenomenalnym aktorem i od czasu gościa jest w mojej topce. To oprócz tego, że dobrze się bawił i podobno chciał tutaj symulować Michaela Douglasa z Miłości i Szmaragdu i Krokodyla.
Nie zarejestrowałem tego.
Podobno, a nosił koszulę taką czerwoną hawajską jak Tom Selleck w Magnum P.I.
Nie zarejestrowałem podobno, tego faktu.
To sam fakt, że jego postać nazywa się Trapper, jest dentystą potworów i jest taki właśnie, jest system cool i wiesz, śmieje się w twarz zagrożeniu, to jedyne, co to jest to moje porównanie, o którym wspomniałem, że jedyne przez to, co moja córka ostatnio ogląda, to jest jedyne, co mi się skojarzyło, że to nie jest Trapper, tylko Tracker. To jest ten pies z Psiego Patrolu, który mieszka w dżungli. To był, ja przez cały film mówię, to jest Dan Stevens mógłby zagrać Trackera, gdyby był film Psi Patrol, ale zamiast psów byliby ludzie.
Jest to podobna głębia postaci, a być może nawet trochę mniejsza.
Trochę mniejsza.
Natomiast Filip, chciałem powiedzieć, że to jest właśnie film, który możesz sobie oglądać na YouTubie we fragmentach.
I jak niechybnie trafi
nie
na platformę...
Nie stracisz nic.
Absolutnie. Jak niechybnie trafi na platformę już niedługo Max, to dokładnie zrobię to. Czyli sobie poprzewijam troszeczkę. I jednocześnie teraz... jakbym wrócił w całym tym moim przewijaniu do pierwszej Godzilli, pierwszego Godzilli, czy pierwszej wersji Godzilli z 2014 roku, który to film nie dawał ani pół wskazówki w kierunku będziemy się naparzali z wielkimi małpiszonami w towarzystwie motyli.
No próbowali wtedy jeszcze.
To jeszcze próbowali i wyszło to bardzo fajnie, nie licząc tego, że to jest w ogóle bardzo fajna ciekawostka, że wszyscy narzekali, jak mało Godzilli jest w Godzilli w tym pierwszym filmie. Tymczasem, Hubert, jest na IMDb statystyka oficjalna, która mówi, że pierwszy film z tej monsterwersowej serii, czyli Godzilla z 2014 roku, ma najwięcej Godzilli, zaraz obok Godzilli 2 chyba, a teraz ten film, który obejrzeliśmy, czyli Godzilla X Kong, ma najmniej ze wszystkich tych pięciu filmów.
Ale to wynika z prostego faktu, o którym już powiedziałeś, że tak naprawdę chodzi o oglądanie Konga, a Godzilla tak. jest tylko wtedy, tak. kiedy musi wjechać efektowna walka.
Tak, i dodatkowo rzecz, oprócz tego, co powiedziałeś, jak powiedziałeś, że Godzilla jest idiotką, Godzilla jest kotem. I tu mam na myśli nie tyle, jak się mówi, o, tu patrz, jaki kocur, jaki przekot. Po trochę tak, ale po drugie, że jeżeli chodzi o układanie się w Koloseum, to pan reżyser sfilmował swojego kota, który się układa w kartonie i wykorzystał układanie się w kartonie swojego osobistego kota, co każdy kot na świecie robi, czyli kładzie się w kartonie, jeżeli jest karton. I Godzilla leżący wszystko, w Koloseum jest kotem właśnie.
Wszystko się zgadza, trzeba przyznać, że to, co się udało, to jest to, że temu filmowi udało się pokazać, że Godzilla wszystkie zniszczenia, które powoduje, to powoduje nie ze złej woli, tylko z jakiejś swojej nieogarnięcia i ślamazarności.
Tak, no zwierzę prowadzone instynktem.
Jest.
I łubu-dubu.
Dobrze.
Ku uciesze gawiedzi.
Strasznie dużo powiedzieliśmy na temat filmu, o którym nie ma absolutnie nic do powiedzenia.
A, jeszcze jedna rzecz. To jeszcze chciałem powiedzieć. Nie, to też nie jest jakaś bardzo wydatna obserwacja, ale mam wrażenie, i to też prawdopodobnie był taki zamiar, że bardzo mocno chodziło o emulację filmów pod tytułem Buddy Cop Comedy w takim znaczeniu, że Kong to jest Merto, który jest za stary na to gówno, a Godzilla jest szalony jak Riggs i pojawia się tylko na chwilę i robi chaos, a potem znika.
Jest to bardzo oryginalny pomysł, natomiast nie wiem, czy jestem przekonany do końca. O ile Kong ma jakikolwiek potencjał do określenia go jako postaci z charakterem, bo rzeczywiście poprzez gorylową swoją mimikę i zachowanie...
Jest choć trochę człowieczy, tak.
Rozumiesz jego zachowanie, no to Godzilla, tak jak wspomniałeś w tym filmie, jest kreaturą wiedzioną stricte przez instynkt.
Tak, ale było spoko, Hubert. Podobało mi się. No, bawiłem się fajnie. Na obu filmach.
Ja bym nie był tak odważny, żeby powiedzieć, że ten film jest spoko, bo to nie jest w ogóle ten gatunek filmowy. To jest, jeśli Martin Scorsese powiedział, że filmy z uniwersum Marvela to jest jak roller coaster, to ten film jest...
To jest ten
jak...
roller coaster, co do Mielna przyjeżdża, co nie ma pętli nawet, tak?
Tak, ten taki malutki roller coaster, który mimo wszystko...
A jak masz 8 lat, to o mój Boże.
Tak, albo jak już kompletnie nie masz co robić w wakacje w Mielnie, to wtedy jeździsz sobie tą kolejką przez parę minut i mówisz, no dobra, przynajmniej coś się wydarzyło.
No okej, okay. To uznajmy, że Godzilla Minus One jest spoko za to.
Dobrze, myślę, że tu spokojnie możemy uznać, że Godzilla Minus One jest spoko.
Jest spoko.
Natomiast Godzilla X Kong Nowe Imperium jest wysoko, jeśli chodzi o skalę nieznaczności filmu.
Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
Dobrze, o widzisz, czyli nie tylko małe filmy są małe, ale
ja
duże
szukam,
też bywają
szukam
małe.
Szukam wymówek, żeby wszystkich tych dźwięków użyć, jakie mamy w zanadrzu.
Dobrze, mili państwo, zamykamy wątek potworny i przechodzimy do wątku też potwornego, ale w innym sensie, czyli najświeższa wysokobudżetowa premiera, która w odróżnieniu od filmu Godzilla Minus One i w odróżnieniu od filmu Godzilla X Kong, mimo wielkiego serca, prawdziwej filmowości, ogromu trudu włożonego w produkcję, nie zarobiła zbyt wielu pieniędzy jeszcze.
A także nie dodałeś, że zaskakująco wysokiej jakości.
Zaskakująco wysokiej jakości, bo mówimy tu o filmie Furioza z dopiskiem, gdyby ktoś nie wiedział i pomyślał sobie, że o, Damiński wrócił, to jest to Furioza przez S i jest to saga Mad Max. Czyli pamiętacie ten film z 2015 roku, Hubert, 9 lat temu w ogóle, jak to szybko minęło?
Który miał w tytule Mad Max, ale Mad Maxa nie było w nim za dużo.
Tak, który miał w tytule Mad Max, ale miał podtytuł Fury Road, który chyba nie był przetłumaczony, nie było żadna droga gniewu ani furii, nie? U nas chyba było Fury Road po prostu.
Prawdopodobnie.
Gdzie to był film o Mad Maxie, gdzie Mad Max miał do powiedzenia dużo mniej niż Furioza, czyli bohaterka grana przez Charlize Theron. Ten film doczekał się sequela po 9 latach, choć scenariusz, co
a
powiedział
sam... A sam był sequelem filmu?
Tak, nie pamiętam, kiedy kiedy był trzeci Madden.
90 któryś, nie? To był na pewno.
Pierwszy jest 79, drugi jest 84, 5, trzeci jest 89 chyba. To mam wrażenie, że to jest jakoś tak. Taka będzie kupę lat minęło. Saga Mad Max wróciła i ja bym bardzo chciał, żeby doczekała się jednak też trzeciego odcinka, czyli żeby to była trylogia, bo zanim przejdziemy do Furiozy, George Miller, czyli twórca oryginalnych Mad Maxów, twórca serii Tu pod małych stóp i reżyser nowych Mad Maxów, powiedział, że żeby stworzyć Fury Road, gdzie jesteśmy wrzuceni tak naprawdę w ten świat w trakcie. To nie, ta historia nie ma początku, nie ma końca takiego prawdziwego,
to
tylko
jest dzień z życia.
Jest dzień z życia, dokładnie. Jest wycinkiem jakiejś większej historii. To scenariusz Furiozy w swojej pierwszej iteracji powstał, jak pisał scenariusz Fury Road, bo była mu potrzebna ta cała historia, która doprowadziła do momentu, kiedy Max spotkał Furiozę na swojej drodze.
Potrzebował tej historii, żeby Charlize Theron mogła z odpowiednio intensywnym spojrzeniem patrzeć w stronę kamery i żeby widz zrozumiał, jaka historia za nią stoi.
Dokładnie. I ten scenariusz powstał już wtedy, więc ludzie, którzy mówią, o, oni teraz zrobili sequel z babeczką, bo to jest modne, to jest nieprawda, bo
to nie Matrix.
Tak, ten scenariusz ma kilkanaście lat, a jak wszyscy wiemy, kilkanaście lat temu kino było dużo lepsze i wszystko było dużo lepsze niż jest teraz i tańsze przede wszystkim. I zrobię tylko sidestep mały w kierunku tego potencjalnego trzeciego filmu, bo George Miller powiedział, że już ma tak zwany treatment, czyli już wie, co by chciał napisać w filmie, który ma roboczy tytuł The Wasteland, gdzie byśmy dowiedzieli się, co robił Max, zanim spotkał Furiozę. Czyli to, czego wszyscy oczekiwali, że Mad Max będzie robił to samo, co Mel Gibson robił w starych filmach.
I to jest ten moment, w którym ta postać Mad Maxa, która tu się pojawia na jednym ujęciu
tak,
w filmie
to ona
Furiosa,
miała, dokładnie.
Będzie
ona nawiązanie. Miałaby co robić, czyli to, co ma dosłownie, to jest chyba 3 sekundy, kiedy widzimy Mad Maxa i jego interceptora stojącego na skraju klifu, to od tego momentu do momentu, kiedy zobaczyliśmy Toma Hardy'ego w filmie Fury Road, jest też historia. To pomiędzy podobno dostaniemy, chociaż póki co box office mówi, że nie wiadomo, czy dostaniemy. Dobrze, Hubert. Film Furioza w reżyserii George'a Millera, czyli historia Furiozy, zanim ogoliła głowę. Go.
Tak jest. Zacznijmy od tego, że po obejrzeniu filmu Mad Max Fury Road i teraz Furiosa dochodzę do wniosku, że uniwersum Mad Maxa jest szalenie wciąż niewyeksploatowane.
Oj, totalnie.
I nie wiem, z czego to wynika. Czy to wynika z faktu, że George Miller jest tak zagorzałym zwolennikiem swojego własnego tworu, że nie dzieli się nim z innymi.
Że krótko mówiąc, dałby komuś do wyreżyserowania, tak?
Dokładnie tak. Czy z jakiegoś powodu to postapokaliptyczno-australijskie uniwersum nie jest atrakcyjne z powodów tego, że filmy są prawdopodobnie bardzo drogie zawsze w produkcji, a jak zresztą sam box office pokazuje, niekoniecznie się zwracają.
Tak, no po 2 tygodniach jest ile? 2/3 całej kwoty budżetu produkcyjnego, nie mówimy tu o promocyjnym jeszcze, więc nie jest dobrze.
Tak, sam fakt, że do tytułu Furioza trzeba było dodać Mad Max, żeby w ogóle ludzie kojarzyli, o co chodzi, już trochę nam mówi. I fakt, że od ile minęło? 10 lat od poprzedniego filmu?
No prawie, no.
Tak, to pokazuje, że coś tutaj nie pasuje, mimo tego, że to naprawdę ma podwaliny na fantastyczny, wizualny i także treściowo spektakl, bo co by nie powiedzieć, to oba te filmy są jednymi z najbardziej oryginalnych tworów tej ostatniej dekady, przynajmniej jeśli chodzi o kino wysokooktanowe.
Tak, to jest film, który łączy trochę, George Miller robi to samo, co robi Denis Villeneuve, czyli łączy kino autorskie z kinem mainstreamowym, wysokobudżetowym, czyli mamy to, co chłopcy lubią najbardziej, czyli są wybuchy, jest akcja.
Tyle, że na skali autorskie mainstreamowe znajduje się bardziej w stronę autorskie, to znaczy wydaje mi się, że on ma dużo mniej poważania do tego, czego widzowie się spodziewają.
Tak, w sensie on robi filmy dla siebie, mam wrażenie, a dzięki temu, że nie sprawdziłem tego, ale mam wrażenie, że gdybyśmy teraz kliknęli w filmografię George'a Miller, to by się okazało, że Tu pod małych stóp zarobił na tyle dużo, że on ciągle ma dobre ciągi w Hollywoodzie i robi filmy nieczęsto, ale jak już zrobi, to wiesz, to dostaje pieniądze po prostu na to. Ile tam jest? Tu pod małych stóp. 100 milionów budżetu, 400 baniek przyszło. Dobrze.
Dokładnie.
Widzę? No to jest okej, zgadza się. Matematyka nie kłamie. Więc ja mam wrażenie, że George Miller teraz powinien wrócić, zrobić Tu pod małych stóp 3, Bo jak wszyscy wiemy, animacje ze z fajnymi zwierzakami sprzedają się wyśmienicie i za kolejne 10 lat wróci do Mad Maxa i dostaniemy zamknięcie trylogii, choć zupełnie poważnie, bym wolał, żeby to się wydarzyło dużo, dużo szybciej. Głównie dlatego, że Tom Hardy za 10 lat nie będzie się nadawał do zagrania tego Maxa, którego widzieliśmy w Fury Road.
Ale być może zostanie wykonany ten sam trik, to znaczy zatrudnimy innego aktora, który może nawet nie jest specjalnie
podobny
do poprzedniego.
Pamiętaj, że jest drugi Tom Hardy, czyli Logan Marshall Green, ale on też będzie za stary.
Też będzie za stary, natomiast no tutaj widzimy, no, podobieństwo między Anią Taylor-Joy a Charlize Theron nie jest zbyt duże, co nie przeszkadza w tym odbiorze postaci Ani Taylor-Joy jako Furiosy, bo wykazała się wystarczająco dużą charyzmą, żeby nam tę postać w wersji odmłodzonej sprzedać. I tu w ogóle jest ta fajna historyjka, że oni ją coraz bardziej, tą aktorkę młodą, młode dziewczę, które grało Furiozę...
Coraz bardziej nakładali jej twarz Ani.
Tak, coraz bardziej nakładali jej twarz Ani, żeby dla widza była to metamorfoza zupełnie bezbolesna.
Czyli, krótko mówiąc,
i trzeba
to,
przyznać, że ja się nad to nabrałem.
Ja też.
Łącznie z tym, że jeden był taki moment, gdzie pomyślałem, co ta Anya Taylor-Joy taka mała jest w porównaniu do tych innych postaci.
Pamiętasz, jak Hobbitów zminimalizowali 23 lata temu? To jest to samo.
Tak więc tutaj w tym filmie należy pochwalić wykorzystanie technologii deepfake'owania, jakby jej nie nazwać, bo została wykorzystana w sposób absolutnie fantastyczny. Nie ma żadnej wątpliwości, że ta postać młoda zmienia się w dorosłą Furiozę.
Jest to tak, jest to przykład wykorzystania w bardzo efektowny i oczywiście dużo bardziej światowy sposób tego, co nas tak zachwyciło w trzecim Roście, czyli tam był podwójny głos Filipa Pławiaka i Piotra Franceskiego, żeby pan kierownik za młodu był bardziej Franceski,
tak.
A tu bardziej...
No tutaj jest bardziej... dużo
Taylor
bardziej...
Taylor Joyowa jest młoda aktorka, która gra Furiozę, zanim w ogóle stanie się Furiozą.
Tak, to jest to samo zjawisko, tylko w wersji dużo bardziej wysokobudżetowej. Natomiast trzeba przyznać, że jeśli ktoś liczy na to, że film Furioza będzie takim samym strzałem znikąd jak Mad Max Fury Road, który zarówno w tej... Tego nikt się nie spodziewał tego, jak ten film będzie wyglądał,
jak będzie brzmiał. Jak będzie akcja i że jest taki, wiesz, to jest taki strzał właśnie, taka petarda, taka piguła.
Ten film się różni bardzo znacząco, toczy się w tym samym świecie, natomiast sposób prowadzenia historii, jej zasięg czasowy, to, że to nie jest... Właśnie dzień z życia, to nie jest jedna wyrwana sytuacja.
Tylko to jest tam 18
z życia
czy 20
na
lat.
Tylko to jest,
no,
tak, tylko to jest
ale długo.
Epicka historia postaci, która właściwie nie ma specjalnej potrzeby, żeby być opowiedziana, bo wydaje mi się, że niczego specjalnego o Furiosie się nie dowiedzieliśmy z tego filmu. Na bazie tych kilku scen z Mad Max Fury Road wiedzieliśmy już, że ona pochodzi z tej krainy, że szuka powrotu do tej krainy i że jest twardą babką, która się kulą nie kłania. Czy czegokolwiek się więcej dowiedzieliśmy na temat Furiosy, poza tym, że miała romans z podrabianym Mad Maxem?
Nie, nic, ale to jest właśnie przykład tego właśnie world buildingu, budowania świata, który jak rozumiem George Miller chciał przeprowadzić, bo naprawdę dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że Anya Taylor-Joy na ekranie pojawia się po godzinie. Film jest podzielony na 5, jeśli dobrze pamiętam, rozdziałów, które mają swoje karty tytułowe, czyli rozdział pierwszy, rozdział drugi, bla, 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 pojawiają się na ekranie. I pierwsza, czyli jakby jeżeli oczekujecie Fury Road, jeżeli jeszcze nie widzieliście Furiozy, co absolutnie polecamy zrobić, bo jeżeli oglądasz to w kinie, to samo
niekoniecznie w Screenexie.
Niekoniecznie w Screenexie, ale do tego przejdziemy za chwilę. Samo Fury Road to są 3 z tych 5 rozdziałów, czyli ta pierwsza godzina, 2 pierwsze rozdziały to jest ta doklejka, której się tak naprawdę nikt nie spodziewał, bo nawet jeśli w zwiastunach była pokazywana mała Furioza, to czy ktoś się spodziewał, że zajmie godzinę, zanim przejdziemy do właściwej akcji? Nikt. Więc to było zaskoczenie i to jest też z jednej strony zarzut, który wielu ludzi jakby wyrzuca temu filmowi, że jest za nudny, za długi, zanim jest akcja, ale z drugiej strony, jak akcja już jest, to trzeba przyznać, że mimo tego, że jest bardziej CGI-owa, nie taka namacalna i pustynna,
aczkolwiek
i metalowa,
nie jest taka, jak się spodziewałem po trailerze. Po trailerze byłem przekonany, że to będzie
plastikowo strasznie. Tak. Tak, wygląda dużo lepiej niż na trailerze, więc tego też się nie musicie obawiać. To, czego byście oczekiwali, dzieje się mniej więcej po 60 minutach dopiero po raz pierwszy, Ale trzeba przyznać, że ten taki serce filmu, ten setpis najważniejszy, czyli ta akcja na pierwsza wyprawa wielką cysterną przez pustkowie, która, jak się dowiedziałem czytając sobie różne rzeczy, była kręcona przez 78 dni. To w ogóle też jest dla mnie... Jako wytrawny Hubert, aktor, scenarzysta, filmowiec, który teraz spędził na planie...
Parę godzin.
Tak, przeszłość 8 godzin, 10 w sumie, nie wiem, byśmy musieli policzyć.
Nie, myślę, że już wchodzimy w tereny naście godzin.
Dobrze, po nastu godzinach spędzonych na planie, jak ja słyszę, że ktoś pracuje przez 78 dni nad sekwencją, która w filmie zajmuje, nie wiem, 15 minut powiedzmy.
I gdybyśmy mieli 78 dni... To nasz film też by tak wyglądał. Gwarantuję ci to.
Oczywiście, że tak. Trzeba przyznać, że jest to piekielnie efektowna sekwencja i zupełnie poważnie, gdybym miał wymienić jedną rzecz, którą zapamiętam z tego filmu i bym ją chciał wychwalać pod niebiosa, jeżeli chodzi o inscenizację, reżyserię, choreografię, zdjęcia, muzykę i wszystko, to jest właśnie ta. To jest ta ona, ta sekwencja. Jest bardzo, 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 bardzo dobra i pokazuje ci też właśnie, że ta furioza, którą poznaliśmy na początku filmu, która była taką małą, biedną, trochę zahukaną dziewczynką, która musiała nagle sobie poradzić z tym strasznym światem, w którym przyszło jej żyć, to wszystko to, czego się nauczyła, rzeczywiście się nauczyła i pokazała, że umie to wykorzystać w sytuacji stresowej. I tak, i te 15 minut, czy ilekolwiek trwa ta sekwencja, to jest to, czym Furioza będzie błyszczeć przez lata. Tak jak wszystkie sekwencje z przejazdów pustynnych, pan szalony, super ślepy, metalowy gitarzysta, który pojawia się na moment w tym filmie, zresztą też pan gitarzysta z Fury Road, którego ukochali sobie i zapamiętali wszyscy z tamtego filmu, no to tu jest właśnie.
Natomiast bardzo mi się podoba, a propos pana gitarzysty, bardzo mi się podoba, że w pewnym momencie temu filmowi zabrakło skali, to znaczy kiedy dochodzimy do kulminacyjnego momentu.
To jest montaż.
Teraz będzie wojna między Cytadelą a jakąś nazwał Demetriusem, to mamy nagle montaż jak w Dunie Lyncha, to znaczy i przez najbliższe 40 dni
naparzali
była wojna,
tak,
która toczyła się, była bardzo brutalna i mamy to wszystko pokazane na jednym ujęciu, czyli dokładnie jak w Dunie Lyncha, Muad'Dib prowadził to zwycięstwa, bla, 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 ble, ble, ble. I następnie mamy bardzo przekorny, skromny
finał. Tak, to też było super.
Osobisty, co było dla mnie bardzo fajnym rozwiązaniem. Co prawda zapowiadało się, że będzie epicki kolejny pościg, tym razem może w mniejszej skali po pustyni, a skończyło się na jakimś w ogóle totalnie fantastycznie absurdalnym pomyśle na zasadzie...
Na dialog
niektórzy
trochę filozoficzny.
Że
tak.
Zrobiła to, inni, że zrobiła to, ale tak naprawdę...
To sam finał, bo tak, bo oni przecież, Anya Taylor-Joy, której postać Furioza przez cały film walczy z bardzo fajnie ucharakteryzowanym i dobrze pokręconym złolem tego filmu, czyli granym przez Chrisa Hemswortha,
Dementusem. Który jest
Dementusem.
Postacią kontrowersyjną, gdyż nie wszyscy kupili go jako...
On nie jest taki zły, ten bad guy. W sensie on jest zły, bo robi straszne rzeczy, ale przez te kilka takich fragmentów, słów, zwrotów w dialogach wrzuconych jesteśmy w stanie zrozumieć dlaczego,
znaczy,
skąd on się wziął,
on
taki jaki jest.
On jest bardzo dobry pomysł na bad guy'a, zwłaszcza w tym świecie, ponieważ nie potrzebowaliśmy już w tym świecie kolejnego Immortan Joe, czyli...
Który zresztą jest w tym filmie, tak.
Czyli bombastycznego, złego, z głębokim głosem bad guy'a, który mało co mówi, a jak już mówi, to jakieś... Bardzo intensywne
on
rzeczy.
On jest taki jokerowy trochę. Taki
tak?
Lekko szalony, ale
jest,
wiesz,
takim,
bliżej ludzi.
Tak, jest takim showmanem. Bardzo mi się podoba koncepcja zachowana od czasów Fury Road. To znaczy, że jak jestem przywódcą, to muszę gadać do bardzo dziwnego mikrofonu, żeby ludzi wszystkich nawoływać do swoich racji. I tutaj to zostało zachowane w sposób bardzo fajny. Więc ja zostałem kupiony przez Chrisa Hemswortha absolutnie.
Tak.
Był odpowiednio szalony, był odpowiednio zabawny, był odpowiednio pokręcony i był odpowiednio inny, żeby wyróżniać się na tle właśnie innych bad guy, których mieliśmy do tej pory w uniwersum Mad Maxa.
Tak, i samo to właśnie, że finał, czyli to po tym wszystkim, co widzieliśmy, że miał okazję dowodzić hordą motocyklistów.
A także fajne jest to, że był totalnym nieudacznikiem w tym
tak,
filmie.
Tak, że on to był taki na zasadzie, on jest chyba najbardziej efektowny i nikt inny nie śmie mu się sprzeciwić, ma duże mięśnie i lubi, jak mu odrywają suty. Dosłownie. Ale nikt mu się nie przeciwstawił, więc on jest ciągle tym przywódcą, który swoje kolejne ery bierze od tego, w jakim kolorze się utaplał tym razem. O, wybuchła czerwona flaga, jestem czerwony Dementus, a potem pobrudziła mi się pelerynę, jestem czarny Dementus.
Tak, właśnie się zastanawiam, że może zamiast do kina ScreenX powinniśmy się udać do kina 4DX, gdzie jakieś zapasy zapachy są odwzorowywane, bo smród tych ludzi pustyni umaczanych w brudzie i benzynie musiałby być fascynującym doznaniem.
Dobrze, ale to zanim do Skrinexa, jeszcze chciałem właśnie o Chrisie Hemsworthie dwa słowa, że bardzo dobrym pomysłem było to, żeby ten jakby po tej całej rozbuchanej, szalenie efektownej akcji w drugim akcie, w środku filmu, gdzie dzieje się najwięcej, to ten finał jest taki bardzo skromny, bo sprowadza się do tego, że ona go trochę torturuje, dużo gadają, pokonuje go, ale jak go pokonuje, to potem narrator nam mówi, że jedni mówili to, inni mówili to, a prawda jest jeszcze bardziej pokręcona i trzeba przyznać, że jest bardzo pokręcona. To ten finał był bardzo fajnie pokazany, był dobrym kontrastem dla całości i skojarzył mi się trochę z filozoficzną walką dwóch wiżonów w WandaVision, gdzie oczekiwałeś naparzania się na lasery i nie wiadomo jakich cudów, a tymczasem pogadali sobie, wiesz, o filozoficznych zagadkach. To tutaj też trochę taka była, o, Hubert, trochę jak w naszym filmie, ty nie jesteś taki zły, a ty nie jesteś taka dobra, bla, 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 bla. Pogadali, przegrał. Dobra puenta, fajnie nam wprowadza tą postać do uniwersum, trochę, że tak powiem, od dupy strony, no bo już wiemy, co się dzieje z Furiozą, bo obejrzeliśmy wszyscy Fury Road, a napisy końcowe zresztą dają ci takie krótkie migawki, które ci pokazują, co się będzie działo, jeżeli akurat jesteś widzem lub widzką, lub osobą widzącą, która Mad Maxa z 2015 roku nie zna. No ale dobra, pojechaliśmy do Skrinexa, żeby zobaczyć, o co do cholery chodzi. Ja na przykład nie do końca wiedziałem, oprócz tego, że będzie ekran dookoła, prawie.
Tak, było to nowe doznanie, było to coś, czego wcześniej nie widzieliśmy i było to coś, za czym raczej nie zatęsknię. Nie wiem, czy rzeczywiście tak Skrinex zawsze działa. Nie wiem, czy filmy zawsze są w ten sposób przygotowywane, ale Filip, koncepcyjnie fantastyczna sprawa, ponieważ patrząc na ekran z przodu, mamy dodatkowe boczne dwa ekrany, które kiedy patrzymy na nie kątem oka i mamy je w peryferium swojego pola widzenia, to wyglądają tak, jakby się łączyły z głównym ekranem.
Pięknie rozszerzają po prostu pole widzenia.
Tak, natomiast problemem, jaki ewidentny był, przynajmniej w przypadku wrocławskiego kina Cinema City Skrinex, był fakt, że a, zmiana ekranu była opóźniona o ułamek sekundy wobec głównego ekranu, w związku z tym przy każdym cięciu był ten moment wytrącania cię z tej imersji, co było bardzo denerwujące i było niejednolite, to znaczy czasami to bardziej było
zależało
opóźnione.
Od scen, tak, szczególnie jak były sceny, które są ciemne albo się wyciemniały, a nie było gwałtownego cięcia, to było spoko.
Natomiast
jak
przy
było
każdym
bardzo
cięciu,
jasno i była akcja, to było widać.
Tak, natomiast wydaje mi się, że też nie było to jednolite opóźnienie, ono się zmieniało w różnych momentach filmu, a dwa, że niestety widać, że to nie jest ten sam projektor i to nie jest ten sam zestaw kolorów, który widzimy na tych bocznych
tak,
ekranach.
Trochę bardziej wyblakłe, trochę bardziej rozmazane. To, co mnie zaskoczyło pozytywnie, to jest fakt, że te sceny, tak nazwijmy to sceny, rozszerzone, ten dodatkowy materiał, który został nakręcony, to rzeczywiście jest dodatkowy materiał. W sensie widać, to są, jak to się po polsku mówi, asety gorszej jakości, ale to faktycznie jest, o, tu są, jak z lewej strony ekranu są rośliny i kawałek jakiejś dżungli, to na lewej ścianie się wyświetla dżungla, a z prawej strony jest pustynia albo skały. A nie, że to jest po prostu rozciągnięty, że to jest taki gloryfikowany ambilight, który ci rozciąga ten kolor, czy tą plamę, którą masz z lewej strony ekranu na ściany, tylko tam rzeczywiście coś jest. Ale to jest taka gorsza wersja tego. I tak jak się patrzy na środek ekranu głównego, wygląda super. Zresztą film jak się otwiera, tak, bo jakby film się zaczyna, to od razu mamy tą scenę pierwszą rozszerzoną. To bardzo dobrze to wygląda. Nie wiem dlaczego, ale ja pomyślałem, że cały film taki będzie, a to tymczasem jest tak jak w IMAX-ie. Większość filmów jest kręcona, czyli ma ileś sekwencji przygotowanych pod duży rozszerzony ekran, ale jest to myślę w najlepszym razie 1/3 filmu.
Tak i ten efekt przejścia od tych scen, które są wyposażone w te dodatkowe ekrany do tych, które nie są, jest dużo bardziej rażący niż w przypadku IMAXa. W przypadku niektórych filmów w IMAXie można wręcz jakby nie zauważyć
zapomina
tego momentu.
Się czasem,
zapomina
tak.
się o tym, bo nie traci się aż tak tej imersyjności, kiedy ten efekt jest, kiedy ten ekran jest pomniejszony. Tutaj ewidentny jest taki przeskok na zasadzie, o, włączyli, o, wyłączyli, o, jest opóźnienie.
Dokładnie, ja jestem ciekawy, czy to jest kwestia też wyboru reżysera, producenta, dystrybutora, ile takich sekwencji zawrzeć, na pewno są to kwestie budżetowe, ale czy istnieją filmy, które są kręcone w całości w tym formacie, tak jak istnieją IMAX-owe filmy, które są w całości przygotowane pod ogromniasty ekran, bo być może gdyby taki film był w całości przygotowany, to wiesz, po jakichś 10-15 minutach byś zapomniał, że to się tam jest te pół sekundy czy ilekolwiek opóźnienia i by się po prostu oglądało, a przez to, że tak dużo ekranu się traci w momencie, kiedy wyłączają te boczne, to wyjście z tej imersji jest bardziej gwałtowne i przez to gorsze niż w IMAX-ie.
Podsumowując, ScreenX jako doznanie jest bardzo ciekawe.
Spróbujcie raz, ale nie wiążcie z tym ogromnych nadziei.
Tak, ale też ewidentnie jest to właśnie taki format, który w przypadku jakichkolwiek najdrobniejszych niedoskonałości jest dużo bardziej irytujący niż inne wielkoformatowe ekrany.
Więc jednak IMAX for life póki co. Ale dobrze, jeszcze możemy wrócić do Furiozy na chwilkę, żeby jakoś tutaj zamknąć, Hubert, omawianie filmu. Ja, jak sprawdziłem sobie po fakcie, jak zawsze zapisuję w moim notatniczku filmowym obejrzane rzeczy i ten...
Fury Road 8.
9 dałem.
9 dałem.
Tak, bo chyba byłem ekstremalnie, najwyraźniej byłem ekstremalnie zachwycony. Prawie, że ideał filmu akcji. Musiałbym obejrzeć jeszcze raz. Szczególnie, że tak jak w przypadku Godzilla Minus One, też istnieje wersja tak zwana chromowana, czyli w czerni i bieli. I bardzo jestem ciekawy, jakby się oglądało Mad Maxa czarno-białego i być może to jest pretekst, czyli ten odcinek podcastu, żebym w końcu się za to zabrał. Szczególnie, że bardzo sobie chwalą to. To jest niby takie pierdoły, zabieg tam jakiś stylistyczny czy coś, ale jak wszyscy wiemy, Oppenheimer zrobił to samo i specjalnie ten film musieli tam produkować, żeby przyjął tylko czerni biel i odcienie szarości, ten Christopher Nolan, więc może w tym wypadku też byłoby super, tak jak Godzilla Minus One po czerni i bieli też bym obejrzał, to nie wiem, czy jest zasłużona ta dziewiątka. Musiałbym sobie przypomnieć i tutaj ten skok, w sensie spadek jakości mimo wszystko, jakiś jest. I nie wiem, czy to jest do końca przez to, że film był trochę za długi. Nie wiem, czy nie, że jest niepotrzebny, ale właśnie, że tu cięcie, tam cięcie, bo on trwa 2,5 godziny. Ten Mad Max pierwszy to jest chyba 100 tam ileś minut, czyli taka dobra piguła. Tutaj to jest najdłuższy w ogóle film z serii Mad Max ever.
Ale trzeba przyznać, że tamte 100 minut to było 100 minut non-stop.
Tak, tam się działo, dokładnie. A tu było to celowo, oczywiście to jest zamierzone, że tak to było rozwałkowane, żeby te sceny akcji były przeplatane budowaniem świata, co generalnie wyszło dobrze, ale mam wrażenie, że film, właściwy film się zaczyna dopiero jak Anya Taylor-Joy jest już sobą.
Czyli jakby trochę nie kupiłeś tego world buildingu, natomiast ja mam zupełnie odwrotne poczucie. To znaczy, ja byłem właśnie zachwycony tym, jak bardzo mnie przekonał do tego świata ten film, bo tak jak owszem Fury Road był taką bombą adrenalinową, to tutaj mamy trochę więcej wyjaśnione, na czym polega, co to jest ta Gas Town, co to jest ta Pharma Cool, jakie są relacje między tymi miastami, jakie postaci tam rządzą tymi miastami. Trochę ten świat jest wzbogacony i tak chciałbym jeszcze więcej się dowiedzieć na temat tych zasad, które rządzą tym światem. Z tego co wiem, George Miller nie jest specjalnie mistrzem utrzymywania spójności takiej właśnie lorowej między swoimi filmami, tylko dopasowuje ten świat do tego, jak mu akurat pasuje.
I dodatkowo mówi, że nie lubi dialogów, bo wydłużają filmy, jednocześnie nakręcił najdłuższy film w swojej karierze.
Właśnie ze względu na to, że jest, jakby porównać liczbę dialogów w Fury Road i w Furiozie, to myślę, że to by była skala mniej więcej 5-1 co
tak,
najmniej.
A Anya Taylor-Joy ma mniej więcej 2% z tych dialogów w całym filmie.
Tak, natomiast Demetrius gada i gada do tego mikrofonu przez 3/4
Dementus
filmu.
Chyba, Dementus.
Dementus?
Co to był Demetrius?
Nie wiem, ale ktoś był na pewno, bo skoro,
też mi się kojarzy,
bo skoro obija się w moim śmieciowym mózgu to wszystko, to gdzieś tam musi być jakiś Demetrius.
Ja to sprawdzę w międzyczasie, a ty mów dalej.
Szczerze mówiąc, jestem teraz ciekawy, czy miałbym jeszcze jakikolwiek fan z obejrzenia starych Mad Maxów. Znaczy, czy po tym spektaklu
ja mam tylko,
podwójnym...
tylko ten jeden, czyli
Thunderdome,
no, z Tina Turner.
Tak, przyzywali mnie, Tina Turner, tak, Mel Gibson i Tina Turner, to jest cały Mad Max, a tymczasem prawdopodobnie ta dużo skromniejsza wizualnie wersja kanoniczna Mad Maxa byłaby, nie wiem, czy byłaby strawna w naszych czasach.
Mogłaby nie być, szczególnie, że wiesz, Mel Gibson został w międzyczasie skancelowany, a potem wrócił i wiesz, mogłoby być bittersweet. Nie wiem tego. Demetrius to był, Hubert, ten macedońsko-grecki szlachcic w starożytności. Może...
Czyli pasuje, jakby jest to podobnego statusu społecznego.
Jest to jakiś szlachcic, tak, człowiek wyższy niż plebejski, jakiś zwykły obywatel. Podobało mi się, fajna była ta Furioza, ale nie zrewolucjonizowała mojego świata i jeśli chodzi o poziom fanu, to mimo wszystko więcej fanu miałem na Dune, bo tamten świat i cała ta jakby saga science fictionowa mnie chyba bardziej kręciła niż kolejne post-apo.
Mimo bym to jednak trochę zróżnicował, bo jednak oczywiście mogę uznać, że Duna, nawet Duna druga, jest filmem lepszym niż Furioza, natomiast jeśli chodzi o fan, to...
Okay.
To Furioza jednak chyba wygrywa w tym aspekcie.
No proszę, no dobrze, widzisz, to mamy tu lekki rozjazd, co nie zmienia faktu, że obaj pozytywnie patrzymy na najnowsze dzieło George'a Millera i jednocześnie trochę patrzymy z trwogą na wyniki box office'u, bo jak się okazuje w tym roku...
Nie ma przyszłości dla kina postapokaliptycznego.
Były dwa filmy, które zarobiły mnóstwo pieniędzy względnie. Wspomniana przed chwilą amerykańska wersja Godzilla X-Kong, która zarobiła dużo kasy i Duna 2. I Denis Villeneuve nawet ostatnio mówił, że bardzo jest mu przykro, że jego film jest ciągle najlepiej zarabiającym filmem tego roku, bo kino zasługuje na więcej.
Ja bym trochę tego budżetu, w sensie zarobków, trochę z Godzilli jednak przekierował w stronę Furiozy, bo jest to niezasłużona dysproporcja.
Tak, no też mi się wydaje, że jakby znowu mówiąc obiektywnie, co jest trudne, ale obiektywnie Furioza jest lepszym filmem niż Nowe Imperium Godzilli i Konga.
Ja myślę, że to jest to jakby... tak oczywisty w ogóle wniosek.
Ale wiesz, miara, zależy co mierzysz, nie? No, ale tak, jak wszyscy wiemy, im mniejsze, tym lepsze. Pamiętajcie o tym wszyscy słuchacze i słuchaczki. To generalnie mam wrażenie, że pozytywny wydźwięk jest tutaj tego nagrania, bo wszystkie filmy mają w sobie coś. Jedne mają tego czegoś więcej, inne mają trochę mniej, ale generalnie dobry mamy zestaw, Hubert. Nie narzekaliśmy specjalnie. Kino ma się okej, tylko nie zarabia.
Nie, po prostu odkąd zaczęliśmy po raz kolejny po 20 latach zajmować się produkcją filmów, to dużo bardziej doceniamy filmy, które normalnie uznalibyśmy za kiepskie.
Może tak. Mili Państwo, ja sobie właśnie uświadomiłem, ja wiem, jaki my musimy odcinek latem nagrać, przecież o Deadpoolu będziemy musieli nagrać.
A, jeszcze będzie Deadpool właśnie.
To a propos filmów dużo wysokobudżetowych, które dużo zarobią, to prawdopodobnie Deadpool 3, czyli Deadpool and
Swoją
Wolverine.
Drogą, jak oglądasz zwiastun Deadpoola i widzisz te pojazdy postapokaliptyczne już zerżnięte z Mad Maxa w 100%, nie ma absolutnie zero
oryginalności.
Tak, i to
się zero pustynia
oryginalności.
Z jakiegoś powodu, nie? No, dokładnie. Nie wiem, ale to się samo jakby się klei. Post-apo i pustynia. Musi być. W Mad Maxie jest bardziej pomarańczowa, w Deadpoolu taka jest spłowiała. Ten piasek jest taki jak w mielnie. Czy to celowe? Przekonamy się w lipcu, więc jest szansa, mili Państwo, drodzy słuchacze, osoby słuchające, słuchaczki, że jednak może będą dwa odcinki latem. Jeden będziemy strasznie narzekać na Akolite, jest niewykluczone, bo jak wiemy, Gwiezdne Wojny mają się ostatnio nie najlepiej. Oraz może sobie odbudujemy trochę hype na MCU po seansie filmu Deadpool i Wolverine, który w kinach pojawi się pod koniec lipca. A my raz jeszcze przypominamy, że trwonimy swój czas i pieniądze, których nie mamy, na film, który będzie się podobał tylko nam. I jak go zrobimy, to wam go pokażemy pod koniec sierpnia roku pańskiego tego.
Tymczasem kończymy nasz quadruple feature. Cztery filmy, cztery wielkie sukcesy, niekoniecznie kasowe, ale koncepcyjne. Wielki sukces podcastu Hammerside, że po miesiącu udało nam się nagrać kolejny odcinek.
I do usłyszenia
z tym
miesiąc.
Optymistycznym akcentem żegnamy się na czas bliżej nieokreślony. Do usłyszenia.
Koniec.